Miało i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pik. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze chwilę pociągnąć sprawę elektryfikacji kraju, odnosząc się oczywiście do słów pana profesora i ministra Przemysława Czarnka, który tam obsobaczył niejakiego Morozowskiego. Zresztą akurat bardzo dobrze, że go obsobaczył, tylko chyba niekoniecznie w tym obszarze. Otóż, mianowicie chodzi mi o tą elektryfikację. Otóż tak się składa, że będąc rocznikiem 50, a lata już tam 68, 69, 70, kiedy już byłem na studiach, jeździliśmy na wieś. Naprzód jeździliśmy do Lipowej, to jest w Żywiecczyźnie pod Skrzycznym, z drugiej strony Skrzycznego, znaczy druga strona, Szczyrk po jednej stronie, a ta Lipowa po drugiej stronie była. No i ta Lipowa, no to Żywiecczyzna. No to powiedzmy sobie, moi rodzice wybierali takie chałupy, w których żeśmy mieszkali na lato, żeby był tam prąd, bo to niekoniecznie było wszędzie było tak samo. To jedna sprawa. Druga sprawa, wcześniej, kiedy byłem na szkole średniej, w liceum, drugie liceum imienia generała Świerczewskiego w Zabrzu, jeździliśmy w różne miejsca, między innymi w Jurę, ale i na Kieletczyznę. Jeździliśmy na takie wędrówki piesze. Bardzo się z tego cieszę. Do dzisiaj to pamiętam. Do dzisiaj mam zdjęcia z tych wędrówek ze szkoły, z klasy. I pamiętam, żeśmy, no właśnie, chodzili po tych wsiach. Przechodziliśmy przez te wsie w Jurze, przechodziliśmy przez te wsie na Kieletczyźnie. No to na Kieletczyźnie to w ogóle była taka nędza z brędzą, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Tam w ogóle nie było żadnej elektryczności. W Jurze to w zależności od tego, czy były gdzieś jakieś w pobliżu jakieś większe miasta czy miasteczka, no to bywało, że była ta elektryczność. Więc to nie jest tak, ta elektryczność była powszechna. W mojej Bielcu kochanej, czyli wsi koło Tarnowa, nie przypominam sobie sytuacji, w której nie było elektryczności w domu, więc ona musiała być stosunkowo szybko, ale to też nie było oczywistością, że w całej wsi było tak samo. A i pamiętam zresztą, że była elektryczność, a i tak lampy naftowe się paliło wieczora. No bo była bieda. Wiecie Państwo, co to bieda? No. Więc była bieda. Wszędzie na wsi była bieda, więc a mój dziadziu nie był wcale biednym chłopem. Nie, nie. A mimo wszystko, owszem, tam troszkę się paliło elektryczność, ale babcia dbała o to, żeby nie za często. Tak, to tyle, jeśli chodzi o elektryczność. Druga sprawa. Walka z analfabetyzmem. I tutaj myślę, że też niestety pan profesor Czarnek nie ma racji, a to bydle Morozowski niestety ma. I nic na to nie poradzę. I ja boleję nad tym, ale tak jest. Albowiem, i znowu sięgnę do historii mojej rodziny. Moi dziadkowie mieli 8 dzieci. Już nie pamiętam. Dokładnie nie pamiętam. Nigdy nie potrafiłem tego wliczyć, aczkolwiek zdjęcie rodzinne wszystkich dorosłych już dzieci, dojrzałych powiedziałbym już dzieci, z roku tam 90 wisi u mnie w kuchni, więc duże zdjęcie i nigdy nie potrafiłem policzyć, ile tego jest. Widocznie mam kłopoty z liczeniem do 10. No ale dajmy spokój tym moim kłopotom z liczeniem do 10. Otóż najstarszy syn w wieku 21 lat został zamordowany wyrokiem sądowym sądu w Krakowie w 1947 roku, albowiem należał do winu. Władysław Pilch, pseudonim Szary, można sobie to wygooglować, żaden problem. A teraz to się nazywa żołnierzy niezłomny. Wtedy nazywano ich bandytami. I teraz niektóre syny Swołocz Czerwona w dalszym ciągu tego używają. Ja chciałbym dorwać takiego jednego drugiego i móc bezkarnie go zarżnąć. To jest, no więc wracamy do tego analfabetyzmu. Otóż ten wujek, który zginął, no to nie miał cienia szans. Zresztą on zginął w 1947, to sobie policzcie Państwo, wojna zaczęła się w 1939. Więc tak. I on od razu poszedł do partyzantki. Znaczy od razu. No, tam miał chyba 16 lat, jak poszedł do partyzantki. Zresztą tato też poszedł w wieku 16. Ale wracamy do tego analfabetyzmu. Otóż z pozostałych dzieci, a mój tata był najstarszy, po tym Władku, który zginął, później było ich kilkoro, załóżmy, że sześcioro, i w tym jedna dziewczyna, ciocia Hela. I z tych tej szóstki tylko dwoje, właśnie ciocia Hela, która została na gospodarce z mężem w sąsiedniej wsi, w Wujkowicach, i mój ukochany wujaszek, człowiek, którego najbardziej szanowałem, ceniłem i lubiłem, czyli ten palacz kotłowy na parowozach. Oni tylko dwoje nie mieli żadnego wykształcenia, poza tam, nie wiem, średnim czy tam coś takiego. Znaczy średni to chyba nie bez przesady. Może zawodówkę mieli. W każdym razie oni nie mieli żadnego dobrego wykształcenia, no bo zostali na wsi. Nie, do niczego im to nie było potrzebne. Zresztą podejrzewam, że również z innych powodów osobistych. Natomiast pozostała czwórka chłopaków, mój tata i pozostała trójka, mieli wyższe wykształcenie. Proszę nie zapomnieć o tym, jakie to były czasy. Mój tata, rocznik 25, a w 1947 roku chyba uciekł do Zabrza, no bo go tam się ubeździgało, aż to nie jego jednego, Janka też. Janka, Kaska, wszystkich. A więc uciekł do Zabrza i kończył szkołę średnią. Czyli uciekł do miejsca, w którym musiał się jakoś utrzymać, prawda? Już wtedy miał ponad 20 lat. Był przesunięty w tej edukacji. No bo w czasie wojny przecież nie było. On skończył tak technikum mechaniczne i to wszystko. W Tarnowie. W czasie wojny. I później poszedł, uczył się w szkole, w liceum ogólnokształcącym numer 3 w Zabrzu, a później na Politechnice. No ale przecież jak się uczył, to nie mógł pracować. To oznacza, że moi dziadkowie musieli go utrzymywać. Przecież nie tylko jego. Drugi w kolejności, 2 lata młodszy Janek, też poszedł taty śladami, też przyjechał do Zabrza, z tym, że on nie musiał uciekać. Przyjechał do Zabrza i też chodził do szkoły, do liceum kształcącego i też kończył Politechnikę w tamtych czasach. I też, a wtedy nie było stypendiów. Nie było stypendiów. Nie wiem, na czym to polegało, jak oni sobie dawali radę. Przede wszystkim dziadkowie dawali sobie radę z tym, żeby tych dwóch chłopaków, minimum tych dwóch chłopaków, jakoś utrzymać w tym Zabrzu. A przecież później byli jeszcze dwaj następni. Myślę, że tak mi po głowie chodzi, że były jakieś stołówki, bardzo tanie stołówki. I to jest jedna sprawa. Oni chodzili w starych żołnierskich mundurach, płaszczach. To jeszcze było tuż po wojnie, więc to było naturalne, że młodzież nie z jakiegoś tam innego powodu, tylko po prostu najprostszego, że nie było w stanie sobie kupić niczego do ubrania. Chodziła po prostu w starych mundurach. No ale jeść coś trzeba było, mieszkać gdzieś trzeba było. Niestety nigdy nie rozmawiałem z tatą, jak to wyglądały te czasy. No, bardzo żałuję, no ale niestety nie bardzo. Te czasy jego studenckie. Aczkolwiek mówił mi o tym, że wtedy już na uczelni, na Politechnice, na Wydziale Architektury i Budownictwa, czy Budownictwa i Architektura, na Politechnice Śląskiej, oni mieli wykłady w nieogrzewanych halach, w nieogrzewanych salach. A było czasami tak zimno, że jak musieli coś rysować, zdejmowali rękawiczki do tego rysowania, no to szybko ręce im grabiały i musieli zakładać, żeby... I profesorowie oczywiście nie zwracali na to uwagi, bo przecież ci studenci to musieli mieć czucie w palcach, nie? A taki był ciąg do wiedzy. Ale ciąg do wiedzy młodzieży, czy dzieci ze wsi, bo najwięcej było tych dzieci ze wsi na tych uczelniach wtedy, ciąg do wiedzy był tak wielki, że i głodno, i chłodno, i do domu daleko, a oni się uczyli. No ale nie byłoby tego, nie daliby rady, gdyby istniał system przedwojenny. No po prostu nie daliby rady. To jednak państwo musiało wspierać na przykład darmową szkołę, czyli darmowe nauczanie. Państwo musiało wspierać te stołówki prawie darmowe, bo przecież za co oni mieli kupić sobie te obiady? To jedzenie. Więc nie, no niestety cholera. Walka z analfabetyzmem miała miejsce w PRL-u i co do tego nie ma wątpliwości. Ja przez miesiąc chyba, bo rodzice pojechali do Bułgarii w czasy we wrześniu, więc ja we wrześniu, na początku września, któregoś tam roku, chodziłem do szkoły wiejskiej właśnie tam w tej mojej kochanej Bielczy. I proszę Państwa, i to było tak, że jak któregoś ucznia zabrakło, to było wielkie ajwaj. Dyrektorka wysyłała jakiegoś tam. No tak, niestety ten telefon zbił mnie z pantałyku, jak to się kiedyś nazywało, na kresach i już nie do końca pamiętam, w którym miejscu skończyłem, ale i tak to już jest wystarczająco dużo na ten temat powiedziałem. Myślę, że konkluzja jest taka, jeśli chodzi o tą walkę z analfabetyzmem. To jest również ta walka z analfabetyzmem. Podobnie jak walka o to, żeby była elektryfikacja, żeby było wszędzie będzie była elektryka. Pamiętam to, że jak to się chwalono, że w gazetach, że w kolejnych miejscowościach doprowadzono elektryczność. Także ale mówiłem o tym, że tam byłem przez 3 tygodnie przynajmniej chodziłem do tej szkoły wiejskiej i naprawdę, jeśli któregoś ucznia zabrakło, to dyrektorka wysyłała umyślnego sprawdzić, co się dzieje. To był taki nacisk na to, żeby wiejskie dzieci się uczyły, a przecież to była szkoła podstawowa, że to nie ma porównania z tym, co jest teraz. Więc sorry, boss, ale przykro mi, panie profesorze Czarnku, pan jest z mojej bajki, tak, zdecydowanie. Natomiast pan nie wszystko musi pamiętać. Znaczy, powiedziałbym, no pewnych rzeczy nie może pan pamiętać, bo albo pana na świecie nie było, albo pan był jeszcze za młody. Natomiast ja z moją starością, no mam wystarczająco dużo jeszcze w pamięci. Ta pamięć długa u starych ludzi jest bardzo dobra, bardzo dobrze funkcjonuje. Ja doskonale pamiętam, co się działo 60 lat temu, a niektóre rzeczy pamiętam z 60 lat, a nie pamiętam, czy na przykład przed 10 minutami zamknąłem drzwi. No, na to. Więc przykro mi, panie profesorze, panie ministrze, ale tutaj niestety, chcąc nie chcąc, muszę po prostu oddać szacunek prawdzie. A prawda była właśnie taka, o jakiej mówiłem. Koniec, kropka. Koniec, kropka. Jeszcze na koniec. Mój dziadzio, ten ze wsi. Wspaniały chłop galicyjski. Wielki, potężny, z wąsem oczywiście, jak zwykle, z którym uwielbiałem iść przez wieś, bo wszyscy mu się kłaniali, wszyscy mu czapkowali. Kubo, tego. A bardzo lubiłem chodzić z nim. A więc ten galicyjski chłop miał skrzynię. Potężną, wielką skrzynię. Myślę, że z metr na pół metra. Takie wielkie skrzynie, które kiedyś jeszcze 100 lat temu używano do włożenia rzeczy. Koleją, jak się gdzieś tam państwo wybierali. Więc w takich dwóch skrzyniach mój dziadzio miał książki. Książki. Książki po swoich synach. Książki, które kupował swoim synom, żeby oni poznawali polską literaturę. Wiecie państwo, co to było? To była mojego dziadzia, wielkiego polskiego patrioty, człowieka, który jeszcze przed wojną, przed drugą wojną światową prenumerował ZSL-owską prasę. Zresztą Witos kilkanaście kilometrów mieszkał od Bielczy. Więc ten człowiek dla swoich synów kupował książki, które ja później czytałem, już w drugim pokoleniu. I one, no nie było półek, bo to miejska chałupa. Te książki leżały w tym. Ja całe wakacje, jak tam byłem, to jak tylko nie miałem nic innego zajęcia, to czytałem te książki. Po moim ojcu, po moich wujkach. Proszę państwa, tak, miała miejsce walka z analfabetyzmem w czasie PRL-u. Autentyczna. I tym synom komunistom niestety nie powinno się tego zabierać. Można im zabrać życie. Można im poderżnąć gardło. Ale trzeba im oddać to, co ich. Koniec, kropka. I to było świadectwo historii. To, co powiedziałem, to było nic innego jak świadectwo historii. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.